W Radiu Maryja aktualności dnia. Naszym gościem jest profesor Mirosław Piotrowski, poseł do Parlamentu Europejskiego. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca i wszystkich radiosłuchaczy.
Panie profesorze, kilka dni po reelekcji Donalda Tuska na stanowisku szefa Rady Europejskiej, a równocześnie w Polsce informacja o tym, że do prokuratury złożono zawiadomienie w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa przez Donalda Tuska w związku z tragedią smoleńską. Minister Obrony Narodowej uważa, że premier Donald Tusk mógł zawrzeć z Władimirem Putinem nielegalną umowę na szkodę Polski i za to powinien odpowiadać karnie. Do prokuratury krajowej to zawiadomienie ma dotrzeć dzisiaj. Czy ta informacja gdzieś przedarła się już do Parlamentu Europejskiego, do instytucji unijnych? No i jak Donald Tusk funkcjonuje po reelekcji dzisiaj?
Ta informacja dopiero przedziera się tutaj przez mury Parlamentu Europejskiego, który świętuje w sali plenarnej już 60. rocznicę podpisania traktatów rzymskich, czyli mówi się o okrągłym jubileuszu Unii Europejskiej, choć były to wspólnoty europejskie. Natomiast jeśli ojciec używa tego zwrotu przedzieranie się informacji, to ta pierwsza informacja, kiedy Donald Tusk miał stawić się w polskiej prokuraturze, dotarła tutaj do polityków unijnych i była komentowana w ten sposób, że to jest odwet rzekomy władz polskich na Donaldzie Tusku, który wbrew woli polskiego rządu został wybrany. Ale trzeba jasno powiedzieć, że no to są stwierdzenia propagandowo wyjaśniające te kwestie. Natomiast już wcześniej przed wyborem, czyli reelekcją pana przewodniczącego Donalda Tuska, władze w Polsce jasno artykułowały, także prezes Prawa i Sprawiedliwości, że jest on podejrzany o wiele spraw i że jego obecność będzie konieczna w kraju dla ich wyjaśnienia, czy tutaj idzie o zaniedbania, jak pytają dziennikarze, czy też o przestępstwo, jak twierdzi minister Obrony Narodowej pan Antoni Macierewicz, to rozstrzygnie prokuratura i sąd. Niemniej wiadomym było już wcześniej, przed wyborem Donalda Tuska na kolejną kadencję szefa Rady Europejskiej, że będzie on musiał stawiać się w polskiej prokuraturze, a także w polskich sądach, aby te kwestie wyjaśniać, bądź też będzie oskarżonym. Zlekceważenie tego sygnału będzie źle wpływać na politykę Unii Europejskiej, gdyż Donald Tusk, zamiast zająć się sprawami pilnymi i wyzwaniami, przed którymi stoi Unia Europejska, będzie zmuszony, moim zdaniem słusznie, wyjaśniać sprawy sprzed kilku lat dotyczące nie tylko, jak sądzę, katastrofy smoleńskiej, ale jak słyszę, Amber Gold i innych spraw, gdy był premierem Polski. Oczywiście został on wybrany zgodnie z unijnym prawem na podstawie traktatu lizbońskiego przy sprzeciwie tylko jednego kraju, ale jakże ważnego, bo Polski, gdyż z Polski ten kandydat się wywodził. Dawniej obowiązywała zasada jednomyślności. W świetle traktatu lizbońskiego nie jest ona konieczna, ale będzie to skutkować i już skutkuje negatywnymi działaniami i będzie wpływać negatywnie na politykę i rozwój Unii Europejskiej, chociażby z tych względów, o których przed chwilą mówiłem.
I pewnie taka, no i w Polsce, i w tych instytucjach unijnych roztoczy się taki parasol polityczny nad Donaldem Tuskiem. Mówiąc o tym odwecie, chociaż jak pan wspomniał, zapowiedzi, że może dojść do takiej sytuacji, że Donaldowi Tuskowi zostaną przedstawione zarzuty w konkretnych sprawach, jak może Amber Gold, jak może Smoleńsk, jak może jeszcze inne sprawy, no bo jeśli ktoś 8 lat rządził w Polsce i był polskim premierem, jest polskim obywatelem, no to chyba jest równym obywatelem innym polskim obywatelom i w związku z tym może odpowiadać, może zostać proszony o składanie takich czy innych wyjaśnień. No ale zapewne będzie to traktowane jako odwet na Donaldu Tusku, bo wydaje się, że Donald Tusk już miałby być nietykalny w żadnej sprawie.
Małodziec racji, jakkolwiek trzeba zauważyć, że dotychczas politycy Unii Europejskiej unikali wchodzenia w jakikolwiek konflikt. Jeśli idzie zarówno o przyjęcie nowych państw członkowskich, najpierw zalecano, aby załagodziły wszelkie konflikty z sąsiadami i nie tylko. Unikano wyborów osób, które w ewidentny sposób bądź też były podejrzewane o to, że mogły wejść w kolizję z prawem i będą tłumaczyć się na okoliczność właśnie dawnych działań. Powtarzam, unikali wyboru tego typu osób, gdyż mieli cele dalekosiężne Unii Europejskiej. I teraz...
Czy teraz właśnie Unia się nie... Czy Unia się nie zmienia również w tym zakresie i to obsadzenie stanowiska Donaldem Tuskiem to pokazuje, bo za chwilę pan mówi, że już świętują traktaty rzymskie, za chwilę w Rzymie dojdzie do zgromadzenia przywódców państw. No i pytanie jest takie, czy... W którym kierunku Unia Europejska zmienia się, gdy będzie świętować traktaty rzymskie? Bo skoro państwa suwerenne i ich decyzje, i ich obawy, i to, co pan przed chwilą powiedział o takim raczej niewchodzeniu w wewnętrzne sprawy, w wewnętrzne spory, w wewnętrzne prawo karne i tak dalej, i tak dalej. Do tej pory tak było. A teraz zaczyna się tworzyć taka kasta ludzi nietykalnych w Brukseli, która taka śmietanka... towarzysko jakaś tam, no, która wydaje się zupełnie oderwana od państw narodowych, od państw suwerennych, no, tylko oni.
Do grupy określonej przez ojca jako kasta należy również szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker i przypomnę, że zaraz po jego wyborze nagłośniono aferę LuxLeaks, czyli związaną z czasem, gdy pan Jean-Claude Juncker był premierem Luksemburga i ten kraj unikał płacenia podatków, czyli stworzył po prostu raj podatkowy dla niektórych firm i one te podatki nie wpływały do krajów członkowskich, de facto nie zasiliły też budżetu Unii Europejskiej, musiał przyjść i się tłumaczyć. Z panem Donaldem Tuskiem sytuacja będzie wyglądać podobnie. I teraz zamiast mówić o przyszłości Unii Europejskiej albo skupiać się na wypracowaniu rozsądnego porozumienia rozstania z Wielką Brytanią, gdyż Brexit jest tuż, pani Theresa May zapowiedziała, że z końcem tego miesiąca formalnie wystąpi z takim wnioskiem umożliwiającym uruchomienie artykułu 50. W związku z tym pan Donald Tusk będzie musiał być z racji urzędu zaangażowany w te ważne i pilne kwestie, ale podejrzewam, że na konferencjach prasowych będzie pytany, może nawet częściej, o sprawy zaszłe, czyli z czasów, kiedy on był premierem w Polsce, tak jak Jean-Claude Juncker premierem Luksemburga. I to naprawdę nie służy dobrze projektowi europejskiemu, ale jak widać, on już chwieje się w swoich posadach i sięga się po osoby, które nie gwarantują stabilności tej organizacji.
No a co dalej z europosłem Jackiem Sariusz-Wolskim? Wiemy, że został pozbawiony członkostwa w dotychczasowych komisjach. Sam zapowiedział wniosek do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, bo jego zdaniem jest to wbrew prawu Unii Europejskiej. Jego stanowiska już obsadzili europosłowie PO Julia Pitera i Michał Boni. Co dalej z byłym kandydatem Polski na szefa Rady Europejskiej?
W tej chwili pan Jacek Sariusz-Wolski jest posłem niezrzeszonym, o ile wiem, choć jeszcze siedzi w tym miejscu, gdzie siedział, będąc członkiem największej frakcji, czyli Europejskiej Partii Ludowej, do której należy Donald Tusk i wspomniany Jean-Claude Juncker przeze mnie, a także przewodniczący Parlamentu Europejskiego pan Tajani. I samym faktem, że zgodził się być kandydatem rządu polskiego na szefa Rady Europejskiej, notabene chcę powiedzieć, że to była dobra kandydatura, bo gdyby szefowie rządów i głowy państw poszli za sugestią rządu polskiego, to uniknęlibyśmy takiej sytuacji, o której przed chwilą mówiliśmy w kontekście zarzutów wobec Donalda Tuska, a byłaby to osoba z tego samego kręgu politycznego. Ale w związku z tym, że w wąskim gronie uzgodniono, że ma to być Donald Tusk, a pan doktor Jacek Sariusz-Wolski swoją chęcią czy zgodą kandydowania popsuł im okrzyki. Wobec tego postanowiono się na nim odegrać. Nie tylko wyrzucono go z grupy politycznej i pozbawiono wiceszefostwa partii politycznej europejskiej, ale także pozbawiono go członkostwa w dwóch komisjach, w których dotychczas zasiadał, a w Komisji Spraw Zagranicznych, jak pamiętam, zasiada od 13 lat. Tylko problem jest jeden, że w tym zacietrzewieniu chyba zapomniano o tym, że w Parlamencie Europejskim obowiązuje regulamin wcześniej ustalony i przynależność do komisji, decyzja o tym zapada dwa razy w ciągu kadencji, czyli dwa razy w ciągu 5 lat i ponownie właśnie niedawno został pan Jacek Sariusz Wolski w tej komisji zatwierdzony i pomimo zmiany frakcji w świetle Parlamentu Europejskiego, konkretnie artykułu 199, poseł, który zmienia frakcję bądź jest przerzucany do innej frakcji, zachowuje swoje członkostwo w komisjach do końca kadencji. Tam jest jeszcze taki jeden kruczek, że chyba, że zaburza pewne proporcje w tejże grupie. Ale w mojej ocenie trudno będzie to dowieść. Natomiast jest sprawą oczywistą, że zdecydowana większość posłów, która zmienia barwy, czy to partyjne, czy grupowe, zachowuje swoje stanowisko w komisjach. Stąd też pan Jacek Sariusz Wolski postanowił się odwołać do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Rząd na dzisiejszym posiedzeniu podejmuje stanowisko w związku z negocjacjami w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Polskie stanowisko jest przyjmowane na kilka dni przed szczytem Unii Europejskiej w Rzymie z okazji jubileuszu traktatów rzymskich. One też pewnie będą, te obchody, przebiegać pod znakiem Brexitu. Wspomniał pan, że w przyszłym tygodniu Theresa May uruchomi proces wyjścia z Unii Europejskiej Wielkiej Brytanii. Czego możemy się spodziewać po dokumencie rzymskim? Czy on będzie raczej stawiać na jedność i będzie takim optymistycznym projektem Unii Europejskiej? Czy postawi na coś, co zapowiedział Wersal, czyli otworzy jakąś furtkę dla Unii dwóch prędkości?
Niektórzy dziennikarze dotarli już do projektu tego dokumentu, o którym tutaj ojciec mówi, i z niego wynika, że zawarte tam treści nawiązują do propozycji Jean-Claude'a Junckera zawartej w Białej Księdze, czyli takich 5 sugestii i wybiera się jedną bądź dwie z nich łącząc, jak również nawiązuje do spotkania głównych przywódców w Wersalu, jak ojciec wspomniał. Czyli z jednej strony mówi, ten dokument ma mówić o jedności Unii Europejskiej, a z drugiej dopuszczać Unię dwóch prędkości, czyli jeśli ktoś chce szybciej się konsolidować, czyli zwłaszcza te kraje, które wprowadzają walutę euro, lepiej, ściślej ze sobą współpracować, to rzekomo w tym dokumencie Unia Europejska ma nie tylko nie stawiać przeszkód, ale ten trend wspierać. Przypomnę, że rząd polski i w ogóle Grupa Wyszehradzka apelowała do Donalda Tuska, jeszcze gdy był szefem Rady Europejskiej pierwszej kadencji, aby przedstawił stosowny dokument wcześniej, aby można było go przedyskutować i aby w trakcie już święta jubileuszowego traktatów rzymskich można było złożyć pod nim podpis, a nie dyskutować. Okazuje się, że skoro rząd polski przygotowuje swoje stanowisko w tej chwili, a podejrzewam, że inne rządy również pracują dosyć intensywnie nad tym, to trudno będzie o taką zgodę, chyba że wyłącznie medialną, ukrytą pod słowami wieloznacznymi, pod które można będzie podłożyć rzeczywistość zgodną z intencjami tych największych krajów. Myślę tutaj o Niemczech i o Francji. A jeśli idzie o Jean-Claude'a Junckera, on jest oczywiście jak zawsze optymistą. Uważa, że wyjście Wielkiej Brytanii nie stanowi tak naprawdę problemu, że 27 krajów członkowskich będzie ze sobą zgodnie współpracować. Jak się wyraził, jest przekonany, że niebawem będzie to 30 krajów członkowskich i Unia Europejska przetrwa następne 60 lat. No, jego wizje są naprawdę tak optymistyczne, że trudno podejrzewać, że mówi to wytrawny polityk i to przy pełnej świadomości swojej jaźni.
Bardzo dziękuję pan profesor Mirosław Piotrowski, poseł do Parlamentu Europejskiego. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również. Serdecznie pozdrawiam ojca i wszystkich radiosłuchaczy.
Z panem Bogiem.
Szczęść Boże.